Witam bardzo serdecznie wszystkich. Mam przywilej po raz trzeci tutaj stawać przed wami. No, mówią, że do trzech razy sztuka, tak? Także zobaczymy, co dalej. Oczywiście przesyłam pozdrowienia od mojego zboru z Ełku. Kiedy tutaj byłem ostatnio, rozpocząłem rozważenie listu do Kolosan. No i pragnę jakby kontynuować rozważanie tego listu. Poprzednio właśnie mówiłem o takich podstawowych informacjach dotyczących tego listu i główne przesłanie omawianego wtedy fragmentu. To było od pierwszego wersetu do dziewiątego. No i to przesłanie było, że mianowicie zachęta do modlitwy o napełnienie poznaniem woli Boga we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. No i taka definicja mądrości, że mądrość jest pragnieniem, by rozpoznać w Biblii wolę Bożą i znajdować w niej swą radość. I gdy zrozumiemy, że Bóg ma upodobanie w swojej woli, również i my nauczymy się radować nią. A duchowe zrozumienie jest to łaska i zdolność od Boga, by zastosować to Słowo Boże właściwie w danych okolicznościach. Także będę kontynuował od wersetu 10, ale przeczytam od początku, żeby też właśnie ten kontekst tutaj był, tak? Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa oraz Tymoteusz, brat do świętych i wierzących braci, w Chrystusie zamieszkałych w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się o was modlimy, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i miłości, którą żywicie względem wszystkich wierzących z powodu nadziei odłożonej dla was w niebiosach, o której już słyszeliście słowie prawdy Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak na całym świecie wydaje ona owoce i rośnie, tak też jest u was od dnia, gdy usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie. Tak nauczyliście się od Epafrasa, naszego ukochanego współsługi, który jest zamiast was wiernym posługującym Chrystusa. On też ukazał nam waszą miłość w duchu. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się o was i prosić, abyście zostali napełnieniem poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, by postępować w sposób godny Pana, dla całkowitego przypodobania Mu się, wydając owoc w każdym dobrym czynie, pogłębiając poznanie Boga, pokrzepieni wszelką mocą według potęgi Jego chwały ku wszelkiej wytrwałości i cierpliwości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych w świetle. On nas wyrwał spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie i przebaczenie grzechów. Także rozpocznę od tego 10 wersetu. By postępować, po to byście postępowali w sposób godny Pana dla całkowitego przypodobania się Jemu, wydając owoc w każdym dobrym czynie i pogłębiając poznanie Boga. Czyli pełne poznanie woli Boga powinno prowadzić do życia godnego uczniów Pana. Nasze codzienne, praktyczne życie ma być godne Pana. Mamy żyć zgodnie z tym, w co wierzymy. Nad drzwiami naszego kościoła w Ełku jest napis: niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Czy nasze zachowanie w tym codziennym życiu jest świadectwem prowadzenia życia godnego Ewangelii Chrystusowej? Ja od 13 lat pracuję z osobami z zaburzeniami psychicznymi i jakiś czas temu taki jeden podopieczny sprawiał dla mnie problemy, tak? No, szczerze mówiąc, trochę jakoś tam mnie denerwował, tak? Jakoś wytrzymywałem, ale nadeszła taka sytuacja, że powiedziałem za dużo. Powiedziałem jakieś ostre słowa, które go bardzo, bardzo uraziły. A ja od razu się zreflektowałem, przeprosiłem go, ale wiem, że poczuł te moje słowa, tak? I za kilka miesięcy tam w pracy siedzimy sobie w świetlicy, rozmawiamy. No i tenże podopieczny mówi: Marek, ty to chodzi do tego kościoła, gdzie tam jest napisane: niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej? No tak, chodzę tam. On może nie skojarzył tego, ale słuchajcie, ja to poczułem, tak? Ja tutaj chwalę się, do jakiego kościoła chodzę. I tutaj ten podopieczny mówi, że pamięta na taki ten napis jest, że niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. No, a jak się zachowałem wobec niego, tak? Właśnie, my mamy postępować w sposób godny Pana, po to, by mu się przypodobać. I to mamy nie robić dla siebie czy innych, ale właśnie dla Pana. I Bóg nie objawia nam tej swojej woli, aby zaspokoić naszą ciekawość, ambicje czy poczucie dumy. Pan pokazuje nam raczej swoją wolę dla naszego życia, abyśmy właśnie mogli podobać się we wszystkim, co czynimy. Mamy wydawać owoc w każdym dobrym uczynku. W liście do Efezjan dowiadujemy się: Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków. I Słowo Boże pokazuje nam w tym kontekście pewne stopniowanie. W drugim liście do Tymoteusza znajdujemy pierwszy praktyczny warunek, który musi spełniać każdy, kto chce w ogóle być zdolnym, przygotowanym do wszelkiego dobrego uczynku. Mianowicie jest napisane: jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Więc pierwszym krokiem przygotowującym do wszelkiego dobrego dzieła jest odłączenie się od ludzi, którzy nie żyją ku chwale Bożej, które nas odciągają też w jakimś sensie od Boga. A w drugim liście do Tymoteusza, tylko że w trzecim rozdziale, znajdujemy takie słowa: znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc ten drugi krok polega na czytaniu Biblii, na zastanawianiu się, nad pochylaniem się nad Bożym Słowem. I zajmowanie się właśnie Słowem Bożym uzdalnia nas, przysposabia do wszelkiego dobrego dzieła. I ten trzeci krok właśnie znajdujemy w naszym wersecie. Jeśli pragniemy, by w naszym życiu podobać się Jezusowi, będziemy wydawali owoc w każdym dobrym uczynku. A więc takie trzy kroki: przygotowanie do wszelkiego dobrego czynu, uzdolnienie i wykonywanie. A co oznacza wydawać owoc i wzrastać w każdym dobrym uczynku? Oznacza to nie wydawać martwych uczynków. Przed nawróceniem nasze czyny były martwe, jak mówi list do Hebrajczyków. Tutaj jest mowa o wydawaniu żywych uczynków. Wydawanie owocu i wzrostu świadczą o życiu. Uczynki i owoce nierzadko występują w Biblii razem. Uczynki zauważają ludzie i są pożyteczne dla naszego otoczenia, też dla ludzi, tak? Owoc natomiast wydawany jest dla Boga. On widzi motywy naszego postępowania i rozpoznaje owoc, który został wydany dla Niego. W liście do Rzymian, w 7 rozdziale, w 4 wersecie czytamy, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Zatem owoc przeznaczony jest dla Boga, podczas gdy uczynki pożyteczne są dla ludzi. Gdy kryjące się z naszymi czynami motywy są czyste i dobre, to nasze uczynki przynoszą jednocześnie owoc dla Boga. Człowiek wierzący z posłuszeństwa i miłości dąży do podobania się Panu we wszystkim. Nieustannie, we wszystkich wymiarach swojego życia. Tak właśnie jesteśmy wezwani do tego chrześcijańskiego owocowania i wzrostu. I ta dynamika i rozwój życia wiary musi wyrażać się w konkretach. Czyli we wszelkim dobrym czynie. Nieustanny rozwój wierzących, opisywany właśnie w kategoriach tego owocowania i wzrostu, musi mieć jakieś źródło duchowej energii. I jest nim właśnie poznanie Boga. Utwierdzeni, w innym tłumaczeniu pokrzepieni, wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. To jest 11 werset. Motyw chwały Boga występuje bardzo często w Biblii, zwłaszcza w psalmach. U apostoła Pawła chwała Boża często pojmowana jest jako dobroczynna, życiodajna moc przemieniająca w Chrystusie osoby i całe społeczności. Także tutaj w naszym wersecie chwała Boga pojmowana jest nie tylko jako taki atrybut Boga, ale także jako źródło i narzędzie wewnętrznego umocnienia wierzących. Umocnienie wiernych potężną mocą Boga, mogącą usuwać wszelkie przeszkody na drodze realizacji Bożych planów, ma kształtować wiernych postawę wytrwałości i cierpliwości, przejawiającą się zwłaszcza w sytuacji rozmaitych zewnętrznych i wewnętrznych trudności. To wewnętrzne umocnienie chrześcijan nie jest celem samym w sobie, ale ma właśnie konkretny cel. Wytrwanie wierności Chrystusowi pomimo różnorakich przeszkód. Spojrzenie do góry ku uwielbionemu Panu daje nam niezbędną siłę. Jesteśmy otoczeni przez wrogi Bogu świat. Jego wpływy nacierają na nas z całą mocą. I musimy mieć się na baczności, abyśmy nie otworzyli naszych uszu na ideę tego świata, lecz wykonywali w prostocie wolę Boga. Czynienie woli Bożej sprawia niejednokrotnie, że musimy w samotności iść drogą naszej wiary. Otaczający świat, otaczający nas ludzie patrzą na nas z pobłażliwym uśmiechem. Nikt z nas tego nie lubi. Istnieje też niebezpieczeństwo, że zaczniemy powątpiewać, czy nasza droga jest właściwa. I w takich chwilach możemy spoglądać ku niebu. Widzimy tego, który wskazał nam tę drogę. Spojrzenie to wzmacnia naszą wiarę. Moc, która pochodzi właśnie od Pana, daje tą wytrwałość i cierpliwość. kolejnych wersetach apostoł Paweł zachęca do tego, by dziękować z radością Ojcu, który nas przysposobił do udziału właśnie w dziedzictwie świętych, czyli wszystkich wierzących w świetle, czyli świętości, że zostaliśmy wyrwani z władzy ciemności i przeniesieni do królestwa ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie i przebaczenie grzechów. Ten, kto zaufał Jezusowi, może cieszyć się właśnie tą radością. Może z radością właśnie dziękować Ojcu. I właśnie w tych ostatnich wersetach tego omawianego fragmentu ja widzę tą najważniejszą prawdę. No, że to właśnie dzięki Jezusowi mamy zbawienie. Że każdy z nas jest właśnie grzesznikiem. Może ktoś myśli, że no, nic takiego złego nie zrobił, nikogo nie zabił, a nawet pomaga innym ludziom i do tego jeszcze chodzi do kościoła, więc pewnie zasługuje na zbawienie. Musimy przyznać, że wszyscy jesteśmy grzeszni i musimy te grzechy właśnie wyznać Bogu. I nie możemy żyć według własnej sprawiedliwości, tylko według Bożej sprawiedliwości. Musimy swoje życie właśnie oddać Jezusowi, by to Pan, by to On, Jezus, stał się Panem naszego życia. I to też całego życia, każdej sfery naszego życia. Musimy uwierzyć, że to dzięki niewinnie przelanej krwi Jezusa na krzyżu Golgoty mamy właśnie życie wieczne. Także, kochani, mamy tutaj w całym tym tekście zachętę właśnie do poznawania woli Boga i Jego samego. I ważne jest, aby nasza wiara właśnie przekładała się na nasze codzienne, praktyczne życie. Niech życie nasze, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Bóg daje nam właśnie moc i siłę do tego, aby w naszym życiu była obecna właśnie ta cierpliwość i wytrwałość przy Panu, mimo wielu właśnie tych przeciwności w naszym życiu. Zachęcam wszystkich do powstania. Łaskawy Panie, Tobie dziękujemy za Twoją miłość, za Twoją ojcowską miłość. Dziękujemy Ci, Panie Boże, nasz kochany Ojcze, za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za to, że tutaj był na ziemi, że tutaj przelał swoją niewinną krew właśnie na krzyżu Golgoty. I że dzięki temu, że zwyciężył śmierć, zwyciężył szatana, my nie zginiemy. Będziemy mieć życie wieczne. Dziękujemy Ci, Panie, że nas właśnie wyrwałeś z tej mocy ciemności, z tej władzy szatana i że przeniosłeś nas, Panie, do swojego królestwa. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Za Twoją właśnie miłość. Łaskawy Panie, także proszę Cię o ludzi, którzy być może się właśnie wahają, czy oddać swoje życie Tobie. Czy to się opłaca? Czy warto? Panie, proszę Cię, abyś otworzył ich właśnie serca, otworzył właśnie ich uszy Panie, na Twoją Ewangelię, Panie, by mogli właśnie patrzeć nie przez pryzmat tego życia tutaj na ziemi, ale przez pryzmat życia wiecznego, życia w niebie, życia w królestwie, Twojego Syna. O to Cię, Panie, prosimy. I Panie, też proszę Cię właśnie o tą cierpliwość i wytrwałość, którą moc, Panie, Ty dajesz. Dajesz, Panie, moc, by wytrwać tej właśnie cierpliwości w różnych naszych doświadczeniach, w różnych naszych przeszkodach w życiu, abyśmy, Panie, okazali się wiernymi. Panie, proszę Cię tutaj o ten zbór, o każdego człowieka, Panie, abyś Ty błogosławił, abyś sprawiał, by wiara wzrastała, by wzrastało zaufanie, Panie, do Ciebie. Niech Twoje, Panie, błogosławieństwo będzie z nami wszystkimi. Amen.